wyniknęły roboty dodatkowe. One są podobne te, odnośnie choćby kabli, które są, czy rozdzielnica główna w budynku transformatorowni. I te roboty są podobne do tych robót, które były w kosztorysie na roboty budowlane przedstawione przez generalnego wykonawcę. A te roboty, które się okazały teraz niezbędne do wykonania, były na przykład ujęte w technologii, a one są niezbędne na etapie budowlanym. Dlatego podjęto uchwałę, żeby rozszerzyć generalnemu wykonawcy o te roboty umowę, które są niezbędne właśnie, żeby na tym etapie budowy, żeby później już tych robót, no, by były trudne do wykonania i by mogły wpływać, generować dodatkowe koszty.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zeman kontynuuje.
Proszę jeszcze o taką odpowiedź, czy to jest przetarg nieograniczony, czy to są roboty dodatkowe zlecane temu wykonawcy, który już obecnie tam pracuje?
To nie jest przetarg, to są będą roboty zlecone na podstawie zweryfikowanego kosztorysu temu wykonawcy, ponieważ umowa jest tak skonstruowana, że istnieje możliwość zlecenia dodatkowych robót temu wykonawcy.
Radny Zeman, proszę.
Jeżeli w takim razie to nie jest przetarg, to jakby wątpliwym jest konieczność powoływania komisji przetargowej tutaj tak licznej. No ale być może pomimo tego, że to przetarg nie jest, no komisja taka musiała być i rozumiem, że są to dodatkowe roboty zlecane temu wykonawcy. Moje pytanie jeszcze jest takie, czy wiemy już o kosztach tych robót dodatkowych?
Do końca jeszcze nie wiemy tych robót dodatkowych, bo jest dopiero wczoraj dostałem kosztorysy i będą negocjowane jeszcze wartość tych robót, które są do wykonania.
Dziękuję. Proszę bardzo, kontynuuje pan radny.
To chociaż może taką krótką informację, na ile opiewają te kosztorysy. Czy tu mówimy o setkach tysięcy, czy o milionach złotych?
To są setki tysięcy.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Niesłuchowski, proszę bardzo.
To proszę powiedzieć, ile tych setek?
No teraz nie jestem w stanie panu powiedzieć, wyraz, że dostałem to wczoraj, a dwa dni mi nie było, także nie byłem w stanie się z tym zapoznać.
Okej. Nie widzę więcej chętnych do zgłoszenia, więc stwierdzam, że sprawozdanie z prac zarządu powiatu, bieżące działalność. Pan starosta jeszcze, proszę bardzo.
Ze względu na to, że dzisiaj był dodatkowy zarząd przed sesją, a to nie zostało wpisane, ja może pokrótce powiem tylko, jakimi sprawami zarząd się zajmował i poinformuję. To jest była informacja o sprzedaży działki w Grodkowie, to są stodoły, pan radny będzie wiedział, bo to jest w ośrodku szkolno-wychowawczym. Ustaliliśmy dalszą procedurę dotyczącą dalszej sprzedaży działek w Grodkowie. Zespół szkół ekonomicznych też wnioskował o obniżenie stawek dla fundacji Tango SI, tam o dwa dni. I tutaj także podjęliśmy uchwałę, raczej wprowadziliśmy uchwałę pod sesję dotyczącą zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Mówimy tutaj o tym porozumieniu Robotnicza 12 między miastem a powiatem i to myślę, że przy tej uchwale będziemy głębiej rozmawiali. Zresztą z tyłu uchwały, bo państwo mają tą uchwałę, jest informacja. Ogłaszamy konkurs na dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu. Także uchwała przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Szansa na przyszłość, to PCPR realizuje i autopoprawka pani skarbnik do uchwały Rady Powiatu. To pani przedstawi przy uchwale i była także informacja o tym, że wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na realizację dróg. z wojewodą opolskim. Jest to droga Zielęcice-Michałowice, dotacja z budżetu państwa 3 322 tysiące złotych, to jest 80% dofinansowania. I druga droga Pogorzela-Michałów, dotacja 2 miliony, też 80%. Jest to zadanie jednoroczne, czyli w tym roku będziemy musieli go zrealizować. Procedura przetargowa na Michałów się już rozpoczęła, czyli już jest, a na Zielęcice-Michałowice myślę, że procedura rozpocznie się jutro. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan przewodniczący chciałby tutaj dopytać.
Przepraszam, panie starosto. Michałowice, Zielęcice. To jest przejęzyczenie?
Małujowice.
Dziękuję. Okay.
Małujowice. Zielęcice, Małujowice, trzeci etap. I kończę.
Okej, okay. Dziękuję bardzo. W takim razie stwierdzam, że sprawozdanie z prac zarządu powiatu bieżące działalności zostaje przyjęte. W tej chwili przechodzimy do następnego punktu. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Po tym punkcie zrobimy przerwę. Proszę bardzo, kto chce złożyć wniosek, interpelację? Proszę bardzo, radny Zeman.
Panie przewodniczący, miałem okazję w ostatnich 2 tygodniach brać udział w wielu spotkaniach wiejskich na terenie gminy Grodków. Sporo uwag, sporo próśb mieszkańców, głównie dotyczących tematów drogowych. Ja to wszystko mam spisane, nie będę w tej chwili tego odczytywał. Zostawiam to w formie interpelacji. W sprawach wyjaśni oczywiście pozostaję do kontaktu. Gdyby coś trzeba było tutaj uszczegółowić, to będę to robił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Socha, proszę bardzo.
Ja bym miał taką interpelację. Chciałbym dalej w temacie, jeszcze na temat ZOL-u. Chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz, bo dostałem tutaj informację od pana starosty, pana Janka Golonki, dostałem listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zarówno tryb zwykły i mam też tutaj tryb pilny, czyli te osoby, które prawdopodobnie mają świadczenia z oddziału szpitalnego. I tutaj w trybie pilnym jest wykaz 19 pacjentów i datę jak gdyby wpisu, rejestracji wniosku to jest rok 17 styczeń, luty. Mam pytanie, czy te osoby nadal leżą na oddziale i oczekują na świadczenie, bo tutaj świadczenia, które jest przewidywalny termin, to jest 18 rok, czerwiec, lipiec i tak dalej. Ale mnie interesuje pytanie, czy na przykład osoba, która została zarejestrowana 14, na przykład w grudniu 17 roku, czy jeszcze leży na oddziale, czy już nie? I tutaj są jeszcze pacjenci ze stycznia, z lutego. Takie jest moje pytanie. A drugie jest takie, związane właśnie z tymi listami oczekującymi, że jeżeli pacjent przedłoży komplet dokumentów do zakwalifikowania się do ZOL-u, otrzymuje taką informację, że na przykład na liście oczekujących na profilu ogólnym jest w nawiasie podany czas oczekiwania na miejsce do 1 roku. Jak złożyłem interpelację tutaj na temat realnego czasu, no to otrzymałem tutaj odpowiedź od pani kierownik, że w kolejce stabilnej, czyli tej ogólnej, to jest 1,5 roku do 2 lat, a w kolejce pilnej od 2 do 6 miesięcy. Więc nie rozumiem, dlaczego podajemy pacjentom po prostu nieprawdziwe dane, że jest szansa na miejsce do roku. Nie ma takiej szansy, bo z tej odpowiedzi wynika, że to jest około 2 lat. A jeżeli przejdziemy na listę oczekujących, to pierwsza osoba, która oczekuje z listy ogólnej, to w 17 roku złożyła i czas to już jest 4 lata, czyli jest około 3 lat. Trzy dokumenty, 3 różne daty. I chciałbym po prostu zapytać, czy nie można byłoby to podawać informacje po prostu prawdziwe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Komarnicki i pani przewodnicząca.
W związku z tym, że teraz się dowiaduje, panie starosto, że są jakieś dwie listy, pierwsza lista, druga, chciałbym się spytać rzecz następującą. Dlaczego tak jest, że są takie dwie listy? Bo ja nie wiem, jeżeli do ZOL-u, czy ktoś jest bardziej pilny, czy nie. I czy istnieją procedury ścisłe, które by mogły zapobiec ewentualnie nieuczciwym przetasowaniom z listy na listy? Czy takowe istnieją, jeżeli już jest jakaś kolejka 1, kolejka 2, no nie wiem, dla VIP-ów, czy do ten... Na czym to polega? Bo pierwszy raz słyszę, a nie wiadomo, czy ktoś z nas nie będzie musiał z tego korzystać.
Proszę bardzo. Ja mam jedną interpelację. Ja chciałam się zapytać, czy jest możliwość zabezpieczenia środków na remont chodnika w Bąkowie? I to oczywiście na przyszły rok i 50/50 z gminą Grodków. No to wszystko.
Dziękuję. Ktoś jeszcze? Pan radny Puszczewicz, później pan radny Niesłuchowski.
Szanowni Państwo, ja mam dwa czy trzy pytania. Pierwsze. Dzisiaj dowiedziałem się podczas sesji od pana starosty, że pani sekretarz nadzoruje, tak pan powiedział, nadzoruje ten wydział komunikacji. Kilka sesji wcześniej do tyłu też dowiedzieliśmy się, że nadzoruje służbę zdrowia, szpital. Za co jeszcze z ramienia zarządu nadzoruje pani sekretarz, nie będąca członkiem zarządu? Czy zarząd w ogóle za coś odpowiada? To jest pytanie, panie starosto, do pana. To jest pytanie w punkcie i prosiłbym o odpowiedź. To jest jedno. Drugie pytanie. Sesja chwilę jeszcze potrwa, panie starosto, i prosiłbym pana, by wydał pan polecenie panu naczelnikowi, by jednak dopowiedział nam, ile tych setek tysięcy, na ile setek tysięcy ten kosztorys robót dodatkowych będzie wynosił, czy na 200, bo 200 to jest kilkaset i 900, to jest też kilkaset tysięcy. Bo to takie zbycie nas to, ja wam, za dużo jest pytań bez odpowiedzi. I to jest poważna sprawa. Proszę również pana, by pan odpowiedział mi na koniec sesji, do jakiego ministerstwa pojechał pan starosta i w jakim celu. I panie Janku, powiem tak, takie koleżeńskie pytanie. Bardzo się zdziwiłem, że od ciebie usłyszałem taką odpowiedź, że tutaj w dyskusji z panem Zemanem, że sesja nie jest miejscem na merytoryczną dyskusję. Jak nie jest, to proszę panie starosto, niech pan wskaże to miejsce, czy panu Niesłuchowskiemu, jakie to jest miejsce, czy na sesji możemy merytorycznie dyskutować, czy już nie, a dyskutować będziemy na Nowogrodzkiej. Dziękuję.
Dziękuję, pan Niesłuchowski.
Tak, ja bym prosił o przekazanie tego protokołu kontroli w Wydziale Komunikacji, który został sporządzony. Proszę również w tym zakresie o informację. Kiedy powzięliście informację o nieprawidłowościach? Kiedy została powiadomiona prokuratura w tym zakresie? Proszę również o ten protokół dotyczący kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w ZOL-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mazurkiewicz, proszę bardzo.
Ja chciałbym się zapytać pana starosty, na kiedy są planowane prace projektowe nowego boiska w drugim liceum, gdzie w budżecie były zabezpieczone pieniądze na ten temat, kiedy ten temat będzie poruszony?
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych. Pan radny Jączyk jeszcze się zgłosił. Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie dotyczące zabytków. Czy nasz konserwator zabytków sam czasami występuje z jakimiś inicjatywami dotyczącymi ratowania? Bo mam na myśli taki kościółek, koledzy tutaj z naszego rejonu będą wiedzieli, w Wierzchkotlach, wyjątkowy kościół, który wcześniej został wyremontowany też tam z inicjatywy parafian, czyli gąd, jakieś pokrycie i tak dalej, ale on ulega jest poważne zagrożenie, nawet nie wiem, czy nie budowlane, bo tam pękają mury. Grozi to w mojej ocenie prędzej czy później zawaleniem. Ja wiem, że tutaj jakby inicjatywa jest też po stronie mieszkańców czy gminy, ale moje pytanie rodzi się stąd, czy tylko pan konserwator ogranicza się do sygnałów, które napływają, czy czasami no, na pewno obiekty zabytkowe na terenie powiatu zna, czy sam czasami może sygnalizuje, a może nawet w mojej ocenie może i gdzieś tam naciska nawet na gospodarzy tego terenu, żeby podjąć jakieś działania, aby ratować takie obiekty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych, więc zamykam ten punkt i ogłaszam 12 minut przerwy. Szanowni Państwo, mija 12 minut przerwy. Proszę o zakończenie rozmów, zajmowanie miejsc. Kończymy rozmowy. Proszę o przygotowanie pani dyrektor sanepidu. Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Koniec przerwy. Koniec przerwy. Już kończymy rozmowy. Proszę nie przeszkadzać tutaj w wprowadzeniu. To. Nie mamy kworum, nie możemy rozpocząć obrad. Proszę bardzo o zajmowanie miejsc, szanownych radnych. Proszę zakończyć rozmowy. Koniec przerwy. Proszę o spokój, o ciszę. 4, 6, 8, 10, 11. Stwierdzam, że jest kworum. Wznawiam obrady. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Stan bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. I poprosimy pierwszą osobę, panią dyrektor Kilimiak, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Brzegu, o przedstawienie materiału. W następnej kolejności poprosimy powiatowego lekarza weterynarii, panią Maję Świerczyńską.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, pani dyrektor.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Słyszymy, słyszymy.
Nazywam się Agnieszka Kilimiak i od października ubiegłego roku zostałam powołana do pełnienia funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora.
Jeśli można by było mikrofon troszeczkę bliżej ust i będzie chyba dobrze.
Dobra. To pierwsze moje takie wystąpienie, także.
Trzymamy kciuki, będzie dobrze.
Chciałam przedstawić informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2017. Będzie to taka skrótowa informacja. Obszerniejsze sprawozdanie zostało przekazane w pierwszym kwartale ubiegłego roku do starosty. Zamieszczone jest również na naszej stronie internetowej powiatowej stacji w Brzegu. Liczy ono 70 stron, także można zapoznać się ze szczegółami w tym sprawozdaniu. Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z 1985 roku. Jesteśmy powołani do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Swoje zadania realizujemy w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, a także warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Powiatowa stacja sanitarna zatrudnia 24 osoby, z czego 19 osób i 19 etatów są to pracownicy merytoryczni, czyli tak zwani terenowi. 5 osób są to pracownicy obsługi, pracownicy administracyjni. Jeżeli chodzi o działalność kontrolno-represyjną, to zgodnie ze sprawozdaniem NZ45, które corocznie jest przekazywane do Urzędu Statystycznego, przeprowadziliśmy 1249 kontroli sanitarnych, wydaliśmy 465 decyzji merytorycznych, 296 płatniczych, pobraliśmy 486 prób, wydaliśmy 54 postanowienia, 6 tytułów wykonawczych oraz nałożyliśmy 43 mandaty na kwotę 8650 zł. Teraz przedstawię pokrótce w takich 5 blokach stan sanitarny w poszczególnych dziedzinach, jakimi się zajmujemy. Pierwsze to będzie sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń. W 2017 roku nie obserwowano epidemicznego występowania żadnej z chorób zakaźnych, tych, które są, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia oraz rejestracji. Jeżeli występowały jakieś zwyżki zachorowań, to były to zachorowania sezonowe albo były kontynuacją wcześniej obserwowanych trendów wieloletnich. W ramach zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przeprowadziliśmy 181 dochodzeń epidemiologicznych dotyczących nosicielstwa i zachorowań wymaganych ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jeżeli chodzi o nadzór nad wirusem wścieklizny, prowadzimy to we współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii. Przeprowadziliśmy 24 dochodzenia epidemiologiczne w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem wścieklizny po pogryzieniu bądź podrapaniu przez zwierzęta domowe bądź też dzikie. Nadzór nad gruźlicą, 20 dochodzeń epidemiologicznych, zachorowanie potwierdziło się u 18 osób. Osoby z tak zwanego wysokiego ryzyka, czyli ze środowiska domowego, objęto nadzorem lekarskim. Z chorób szczególnie niebezpiecznych, epidemiczne, nie zanotowano zagrożeń związanych z występowaniem chorób szczególnie niebezpiecznych. Zanotowaliśmy 7 przypadków posocznicy, 1 przypadek malarii, była to osoba podróżująca zawodowo do Nigerii, która nie zastosowała przed wyjazdem profilaktyki, chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej. W przypadku pozostałych chorób zakaźnych nie obserwowano niepokojących zjawisk. Następny blok to jest nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia. Powiatowa stacja obejmuje nadzorem 12 wodociągów publicznych. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu brzeskiego są to wody podziemne ujmowane z warstw czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Jedynie wodociąg w Brzegu korzysta z wody mieszanej i jest to 1,4% wody powierzchniowej dodatkowo. Na 12 nadzorowanych wodociągów w 2017 roku jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Higiena środowiska pracy. Nadzorem obejmujemy 250 zakładów pracy. Głównym czynnikiem szkodliwym i takim najważniejszym, jeżeli chodzi o nadzór, są to czynniki rakotwórcze, które występują w 15 zakładach na terenie naszego powiatu. Jest to przeważnie pył drewna twardego, benzyn, benzyna oraz promieniowanie jonizujące. Oddział Higieny Pracy również zajmuje się rozpatrywaniem chorób zawodowych. W 2017 roku zgłoszono 6 takich podejrzeń. Wydano jedną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej i była to borelioza u rolnika indywidualnego. Nadzór nad żywnością, żywieniem i przedmiotami użytku. 836 obiektów mamy pod nadzorem. W 344 przeprowadzono 495 kontroli, wydano 369 decyzji administracyjnych i nałożono 41 mandatów karnych na kwotę 8450 zł. Oddział żywienia również przeprowadza kontrole interwencyjne związane z wnioskami konsumentów. Przeprowadzono 43 takie kontrole. Nieprawidłowości dotyczyły przeważnie wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych nieoznakowanych, bądź złego stanu sanitarno-higienicznego obiektów, w których produkowana bądź wprowadzana do obrotu jest żywność. W 17 przypadkach zgłoszone chybienia się potwierdziły, co poskutkowało wdrożeniu postępowania administracyjnego i nałożeniem mandatów na osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. Inspekcja sanitarna prowadzi również działania oświatowo-zdrowotne wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, wśród dzieci, młodzieży, pracowników służby zdrowia, rodziców. Są to programy profilaktyczne krajowe, takie jak Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Krajowy Program Trzymaj Formę, jest to program dotyczący zdrowego żywienia, przeprowadzany w szkołach podstawowych, klasach 5-6 oraz klasach jeszcze w roku 2016-17 gimnazjalnych. Programem krajowym również jest program ARS, czyli Jak dbać o miłość, realizowany w ramach projektu profilaktycznego, współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy. Również realizujemy projekt pod nazwą Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Rozpoczęto go w 2012 roku przeprowadzeniem badania ankietowego w Brzeskim Centrum Medycznym na oddziale ginekologiczno-położniczym. Badanie było przeprowadzone wśród położnic i celem badania było zebranie informacji dotyczących zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży oraz ich wpływu na zdrowie noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem palenia papierosów, picia alkoholu, używania innych substancji psychoaktywnych, odżywiania oraz aktywności fizycznej. Wyniki dotyczące tej ankiety pokazały, że jest bardzo duża potrzeba prowadzenia takiego projektu i edukowania w dalszym ciągu ludności w tym temacie. Dwa programy antytytoniowe, czyli opóźniające lub zapobiegające inicjacji tytoniowej wśród dzieci. Jest to program Bieg po zdrowie, realizowany w szkołach podstawowych oraz Czyste powietrze wokół nas, realizowane w szkołach, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dwa nowe programy, Znamie, Znamie, czyli Co musisz wiedzieć o czerniaku skóry. Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka. Natomiast podstępne WZW dotyczy dwóch bardzo ciężkich chorób, czyli WZW typu B i WZW typu C. Nowy program wojewódzki, również współtworzony przez wojewodę opolskiego, opolskiego kuratora oświaty, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Jest to program, założeniem programu jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy. Prowadzimy również kampanię wojewódzką pod nazwą Bezpieczne Wakacje i tutaj we współpracy z Komendą Powiatową Policji pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci. Pogadanki są przeprowadzane na zorganizowanych wypoczynkach na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Uczestniczymy, inicjujemy i organizujemy również akcje prozdrowotne. Przeważnie jest to robione w szkołach. Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Tytoniu, Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi, Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchody Światowego Dnia AIDS. Odbywa się to tak, że pracownik inspekcji sanitarnej organizuje stanowisko edukacyjne w szkole bądź w przedszkolu, na którym przedstawia ulotki i propaguje zdrowy styl życia. To wszystko, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do pani dyrektor? Radny Komorniński, bardzo proszę.
Pani dyrektor, chciałem się spytać, czy mogłaby mnie pani poinformować, na jakich zasadach, kiedy i gdzie, bez poinformowania szefa placówki może pracownik wejść i kontrolować? I prosiłbym podstawę prawną, jeżeli tak można.
Podstawa prawna to jest ustawa, teraz Prawo Przedsiębiorców, i bez zawiadomienia o wszczęciu kontroli pracownik inspekcji sanitarnej może rozpocząć kontrolę w zakładzie produkującym żywność bądź wprowadzającym żywność do obrotu, a także w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.
Super, cieszę się, bo ja jestem dyrektorem szkoły. Ani nie produkuję żywności, ani nie zagrażam życiu, a pani pracownik przyszedł do mnie bez mojej wiedzy, mało tego, no ja nawet się pani nie przedstawiła. Także to mówię o młodych, to następnym razem napiszę do pani oficjalną skargę. Drugą rzecz chciałbym poinformować też z tych pięknych programów, co pani tu pisze, oświatowych od lat 20, kiedy jestem dyrektorem i uczestniczymy w wszystkich programach sanepidu i dobrze nam się współpracowało. W tym roku nie dość, że którąś ankietę, którą kazaliście nam po skończeniu programu wypełniać, zajęło to strasznie dużo czasu, to okazało się, ankieta nie przeszła, mam online. Nie wiem. Proszę zgłosić, że my prawdopodobnie nie będziemy brali udziału, bo gdzieś bałagan jest po drodze i ładnie się można później przyjść i pochwalić, jakie programy realizujemy, a to my realizujemy. Nie wy, tylko my. To nasi nauczyciele ciężko pracują, żeby te programy można było w ankiecie dwugodzinnej wam później przekazać.
No, ankieta jest stworzona przez Ministerstwo Edukacji i no, my nie mamy na to wpływu.
Jak wiem, ale to można pani przekazać dalej. Po prostu, że tak się... Tak. Nie, bo my wystarczy, że cały rok ten program realizujemy, żebyśmy później musieli strasznie dużo czasu żeby go wypełniać dla pana ministra czy dla kogoś tam. A później się okazuje, że system go nie przyjął i dzwonią do nas, żebyśmy wypełniali jeszcze raz. Nie będziemy wypełniać.
Rozumiem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie? Radny Socha, bardzo proszę.
Ja miałbym do pani dyrektor dwa pytania. Pierwsze pytanie moje jest takie, czy macie państwo możliwość kontrolowania sklepów wielkopowierzchniowych, tych dużych, takich sklepów zagranicznych? Mamy możliwość ich kontrolowania pod kątem?
Ale pod jakim kątem? Pod kątem, że wprowadzania do obrotu żywności, tak. Sklepy są kontrolowane.
Tak?
Są, tak, objęte nadzorem i są kontrolowane.
Rozumiem, to dziękuję. A druga sprawa, wie pani, co tam zauważyłem, te programy związane z profilaktyką zdrowotną. I mam pytanie takie, czy nie macie państwo w planie poświęcić więcej czasu, bardzo ostatnio popularne jest zakażenie właśnie boleriozą. I tutaj trzeba byłoby ten program skierować właśnie do młodzieży szkolnej, szczególnie starszych, którzy przez to, że biwakują, mają kontakt z lasem, z trawą, są bardzo narażeni na ukąszenie przez kleszcze, które niosą ze sobą właśnie, są zarażone krętkami boleriozy. I chodzi o to, że to potem skutkuje poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, to potem skutkuje bardzo drogim leczeniem, a świadomość wśród naszych tutaj mieszkańców powiatu jest niewielka, jeżeli chodzi o tą chorobę. Ona ostatnio tak się zaczęła, ostatnio nawet jest taką, powiedzmy, chorobą zawodową wśród myśliwych, leśników, tak. I tak dalej. Czy tutaj macie w planie troszeczkę poprawić tutaj, rozszerzyć taką informację, jakąś kampanię taką zrobić, żeby ludzi uświadomić, że jest to no, niebezpieczna choroba?
To znaczy, no, te informacje przekazywane są w ramach, póki co w ramach programu Bezpieczne Wakacje, jest to program wojewódzki i tam dzieciom uczęszczającym na letnie kolonie czy półkolonie, czy jeżeli jest zorganizowany jakiś obóz, to pracownik inspekcji sanitarnej przekazuje takie informacje na temat, jak się chronić przed zarażeniem boreliozą. No poza tym żadna kampania wojewódzka czy krajowa na razie nie jest, nie ma tego, nie prowadzi takiego tematu, ale my oczywiście ze swojej strony możemy na tych różnych swoich tutaj jakby w powiecie, czy kontrolach, czy wizytacjach informować społeczeństwo na ten temat. Umieścimy też na stronie internetowej informacje. Także no, na dzień dzisiejszy tyle możemy zrobić. W zakładach pracy również, tam gdzie jest narażenie na boreliozę, czyli to jest głównie nadleśnictwo i biuro urządzania lasu, ale również szkoły, tam gdzie panie, czy przedszkola, gdzie panie przedszkolanki przemieszczają się, tam również informujemy o tym czynniku i zwracamy uwagę na to, żeby pracodawcy w ocenie ryzyka właśnie wpisywali to zagrożenie.
Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie do Pani Dyrektora? Jeżeli nie widzę, bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wyczerpującą wiadomość. Bardzo proszę powiatowego lekarza weterynarii Panią Maję Świerczyńską o sprawozdanie z relacji zadań.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałam przedstawić zadania realizowane przez Powiat Brzeski, przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, zarówno moi pracownicy, ale oprócz pracowników zadania nasze realizują też lekarze wolnej praktyki, którzy w ramach zleceń wykonują badania zwierząt. Nasze zadania to zapewnienie ochrony zdrowia publicznego przez nadzór nad przetwórstwem i obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego, czyli wszędzie tam, gdzie jest wytwarzane mleko, pozyskiwane mleko, gdzie jest wytwarzane, przerabiane mięso i wykonywane z nich wyroby, to wszystko my nadzorujemy. Przez ochronę i monitorowanie zdrowia zwierząt, ponieważ zwierzęta są przenosicielami chorób odzwierzęcych, na pewno wszyscy wiedzą o salmonelozie, gruźlicy, brucelozie. To są choroby, którymi można się też zarazić od zwierząt. Prowadzimy nadzór nad paszami, ponieważ od tego, co jedzą zwierzęta, zależy nasze zdrowie i jakość mięsa, które spożywamy, i mleka. Prowadzimy nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, ponieważ to, co po zwierzętach zostaje, po produkcji, po przerobie, może również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ramach nadzoru nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadziliśmy 76 kontroli, pobraliśmy 17 prób, wyniki były zgodne. Oprócz tego prowadzimy nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych. W tej chwili nie mamy na terenie powiatu rzeźni, natomiast przeprowadzamy badania na obecność włośni. Przebadano 105 świn na użytek własny i 579 dzików. Myślimy, że liczba świń naprawdę ubijanych jest znacznie większa i że istnieje tutaj pewna luka, że część ludzi ubija zwierzęta. Mało tego, z uboju gospodarczego mięsa nie wolno wprowadzać do obrotu, a jednak ten obrót najprawdopodobniej istnieje. Sprawujemy nadzór nad gospodarstwami pozyskującymi mleko. Przeprowadziliśmy tam 6 kontroli. Realizujemy programy dotyczące bezpieczeństwa żywności, takie jak monitoring żywności, na przykład na skażenia promieniotwórcze, na obecność leków w produktach żywności. I to 9 prób takich pobraliśmy na terenie naszego powiatu i 2 próby na WWA, czyli te węglowodory pozostające po wędzeniu. W ramach nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt prowadzimy monitoring chorób zwalczanych z urzędu. W tym są również choroby odzwierzęce. Przeprowadziliśmy 4521 badań, i uzyskaliśmy jeden wynik. Podejrzenie, w którym wdrożono postępowanie, on się okazał ujemny finalnie. Realizujemy programy zwalczania chorób, takie jak gąbczasta encefalopatia bydła, czyli to BSE, choroba szalonych krów, wścieklizny, choroby Aujeszkiego u świń, serotypów salmonella w stadach drobiu. W zeszłym roku mieliśmy jeden przypadek salmonelozy w stadzie kur hodowlanych. Wykrywamy zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka, wykrywanie zakażeń wirusem grypy ptaków i wykrywanie zakażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń. Prowadzimy nadzór nad obrotem, handlem i transportem zwierząt. Przeprowadziliśmy 110 takich kontroli oraz warunki utrzymania zwierząt, dobrostan tych zwierząt, 40 kontroli. W zakresie monitoringu i nadzoru nad produkcją i wykorzystaniem pasz skontrolowaliśmy 71 kontroli, wykonaliśmy, pobraliśmy 69 prób, mieliśmy jeden dodatni wynik, w którym wdrożono postępowanie. Były to antybiotyki w oczy. Oprócz tego prowadzimy kontrole związane z wykorzystaniem i produkcją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Są to na przykład tłuszcze używane do celów paszowych, kompostownia, która jest na terenie naszego powiatu. Oprócz tego prowadzimy działalność w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym zwierząt. Głównie chodzi tu o ASF. Związane to jest ze stałym zagrożeniem ASF-em oraz z wysoko zjadliwą grypą ptaków. Prowadziliśmy w tym zakresie kontrolę bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie i drób. Prowadziliśmy odstrzał sanitarny dzików na terenie 9 obwodów łowieckich przy udziale nadleśnictwa i kół łowieckich. Przeprowadzaliśmy szkolenia i kampanie informacyjne dla rolników, myśliwych, lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz osób utrzymujących świnie i ptaki. I tu pomagały nam urzędy gmin, ODR, sołectwo i nadleśnictwo. To jest mapa Polski i tam po tej stronie bardziej wschodniej widzicie Państwo, to są obszary objęte ASF-em. Niebieskie miejsca to są aktualnie czynne ogniska afrykańskiego pomoru świń, czyli gospodarstwa, w których na dzień dzisiejszy nie wygaszono ognisk. Strefa czerwona to jest strefa zagrożenia, a strefa żółta to jest strefa ochronna. Ta mapa nie jest już aktualna, to jest mapa z dnia wczorajszego, przedwczorajszego. Wczoraj naniesiono nowe ogniska.
Bardzo przepraszam panią doktor. Proszę państwa, bardzo proszę o spokój, bo się nie nagrywa, bo jest taki tumult. Bardzo proszę. Proszę pani dyrektor.
Pani... To jest w zbliżeniu z miejscami żółto zaznaczonymi, to są przypadki występujące u dzików, a czerwonych ognisk tutaj nie naniosłem. Ale w tej chwili jest 138 gospodarstw, z których wystąpił ASF. My mówimy o ogniskach. 33 te ogniska pojawiły się w tym roku. Związane jest to nie z większą aktywnością wirusa, jak się podaje w wielu czasopismach, ale to się wiąże z większą aktywnością ludzi w przechodzeniu do lasu. Proszę Państwa, na Gumiakach wirus przeżywa 4 dni nawet. Więc idąc do lasu i wracając do swojego gospodarstwa, nie stosując zasad bioasekuracji, nie zmieniając butów, wnosimy to do gospodarstwa. Tak niewiele potrzeba. A średni koszt zwalczenia ogniska na terenie powiatu w województwie podlaskim to jest 3,5 miliona złotych. Więc pomnóżcie sobie Państwo to przez te ogniska, jak ogromne straty ponosi budżet Państwa z tego tytułu, nie mówiąc o ograniczeniach w eksporcie żywności. No i stwierdzono 2357 przypadków u dzików, przy czym musicie Państwo mieć świadomość, że to nie jest pojedynczy dzik. To jest kilka dzików, które znaleziono w danym miejscu i one są przez Polskę opisywane jako przypadek. Natomiast w tej chwili prowadzimy kontrolę bioasekuracji w gospodarstwach i muszę Państwu powiedzieć, że żadne skontrolowane gospodarstwo nie spełnia wymogów bioasekuracji. Jak Państwo tam na tej mapie zobaczycie odległości pomiędzy poszczególnymi tymi obszarami, ogniskami, to zobaczycie przeskoki. To nie są choroby przez dzika. te przypadki, te zdarzenia przenieśli ludzie. Na przykład koło Warszawy przypadek spowodowany był tym, że pewien obywatel posiadający gastronomię nabył na lewo dzika, zrobił z tego wyroby i sprzedawał sobie w tym barze. Odpadki trafiły do koszów na śmieci, nieuprzątanych na czas, a z tym skontaktowały się dziki. Później z dziku, od dzików do gospodarstw droga jest bardzo prosta. Dziki są ofiarami tego, bo powiem Państwu tego całego zdarzenia, ponieważ teraz są mocne głosy, żeby eksterminować dzika, a to nie jest droga do zwalczenia ASF-u. Na Litwie przy występowaniu przypadków u dzików, tak samo jak u nas, dopiero w tym roku odnotowano pierwsze ognisko w gospodarstwie, a tam dziki chorowały jeszcze wcześniej niż u nas. Czyli ta bioasekuracja, zabezpieczenie tych gospodarstw jest sprawą najważniejszą. Niestety jest jak jest. Inne zadania realizowane w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego to wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego i powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie zagrożenia ze strony zwierząt, w tym bezdomnych i dzikich. I w tym zakresie przeprowadziliśmy 55 obserwacji psów i kotów oraz 21 prób pobraliśmy do badań od bezdomnych i dzikich zwierząt, również w celu zdiagnozowania, czy nie ma wścieklizny. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Pani doktor, czy ktoś z Państwa ma pytania? Radny Komorniczki, bardzo proszę.
Chciałbym się pani doktor spytać, co to jest za choroba niebieskiego języka?
To jest choroba bydła i...
Bardzo proszę do mikrofonu, pani doktor, żeby się nagrało.
Jest to choroba bydła i owiec polegająca na tym, że ciemnieje język. To jest jeden z objawów. Szczególnie owiec jest to widoczne, ale powodująca duże upadki w stadach owiec i bydła. Choroba niegroźna dla ludzi, natomiast ma bardzo duże znaczenie w zakresie utrzymania uprawnień eksportowych.
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytanie? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję pani doktor. Bardzo proszę. Bardzo proszę komendanta powiatowego Straży Pożarnej, pana brygadiera Maciążka o sprawozdanie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, chciałbym Państwu przedstawić informację o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu brzeskiego za rok 2017. Informacja taka została przekazana pełna do Biura Rady w miesiącu czerwcu, na początku, a tutaj będziemy mieli krótką prezentację. Ja postaram się bardzo skrótowo przedstawić nasze problemy, które występują. I tak, rzeczą najważniejszą są, proszę Państwa, zagrożenia, jakie występują na terenie powiatu brzeskiego. Te zagrożenia to oczywiście zagrożenia pożarowe, ale też i zagrożenia związane z miejscowymi zagrożeniami. O ile, jak tam dalej będzie widać, ilość pożarów, z którymi kojarzy się najczęściej Straż Pożarna, spada, o tyle znacząco wzrasta ilość miejscowych zagrożeń we wszystkich właściwie jej dziedzinach.